od filmu. Więc to będzie taki 10-minutowy film właśnie przedstawiający historię i współczesność i projekty Dom Ulgi w Cierpieniu. To będzie takie wprowadzenie i później przejdziemy do konferencji naszego gościa. Bardzo proszę już o ciszę i uruchamiamy naszą projekcję.
Questa è la creatura che la provvidenza aiutata da voi ha creato nella presenza. Ammiratela e beneditela insieme a me, il Signore Dio.
To są słowa świętego Ojca Pio, który mówi, że opatrzność Boża sprawiła, że powstaje ten dom. Mój dom będzie zawsze coraz piękniejszy i coraz większy. Tak było kiedyś, dzisiaj będzie, znaczy będzie mowa o tym, jak było, jak jest i jak będzie w przyszłości. To jest przyjmowanie gości. To jest właśnie usytuowanie domu. Tu będzie ta część, która istnieje, zostanie zachowana, jak widzimy, natomiast część nowa będzie tam z tyłu, jak widać. Mamy nowe wejście. Więc zawsze będzie połączona troska o ciało i troska o duszę. Tu będzie na początku przy wejściu będzie duża sala dla grup modlitwy Ojca Pio. To jest pierwsza moneta, która została podarowana świętemu Ojcu Pio, od której zaczęła się konstrukcja tego domu. Tu mamy nowy. Nowe wejście. To oczywiście wszystko, rozumiemy, jest projekt, który będzie realizowany. Nie, że to już jest, żebyśmy się dobrze rozumieli. Będą dwa przejścia. Jedno dla pielgrzymów, a drugie dla tych, którzy będą przyjmowani w szpitalu. Zawsze jakby fronton będzie skierowany w kierunku drogi krzyżowej. Tak, żeby właśnie przypominać o tym połączeniu troski o ducha i o ciało. To jest dzisiejsze wejście, które zainaugurował ojciec Pio w 1956 roku. I to nie zostanie w żaden sposób naruszone. Pozostanie takie, jakim zostało zaprojektowane wtedy. to wszystko, co widzimy, będzie się znajdowało jakby za plecami dotychczasowego szpitala, domu ulgi w cierpieniu. Kaplica znajduje się w centrum szpitala, ponieważ ojciec Pio życzył sobie, żeby była zawsze w centrum szpitala, skąd wypływają promienie dla wszystkich chorych. W całych korytarzach będą się znajdowały obrazy z ojcem Pio i ten korytarz prowadzi do nowego kościoła, gdzie grupy modlitwy będą się mogły gromadzić na modlitwę. I także są zapraszane do tego, żeby tu gromadzić się na Eucharystię w tym kościele, wewnątrz szpitala. To jest ostatnie piętro tej nowej konstrukcji. I to jest wejście dla chorych, czy wjazd dla ludzi chorych. Tu przede wszystkim wjazd dla karetek pogotowia, żeby uniknąć właśnie krzyżowania się pielgrzymów i chorych, żeby osobne przejście, przejazd był dla chorych, a inne zupełnie dla pielgrzymów. Tu mamy widok, patrząc od strony góry, zbocza. Mamy właśnie nowy wjazd tam dla karetek. I od razu widzimy najbardziej nowoczesną część szpitala, gdzie stosowane są najnowsze technologie. Aparatura, która została sfinansowana przez grupy modlitwy ojca Pio i która to aparatura pozwala, że dom ulgi w cierpieniu jest w czołówce szpitali. Ten system, który pozwala na szybkie przejście od diagnostyki do leczenia. Oczywiście bardzo rozpowszechniona jest telekonsultacja, czyli nawet lekarze rozproszeni po całym świecie są konsultowani natychmiastowo w poszczególnych przypadkach. Wiemy, że już dzisiaj karty szpitalne, kliniczne są skomputeryzowane i można je przekazywać na odległość. To są właśnie sale szpitalne. Przeznaczone zwłaszcza dla szczególnych przypadków schorzeń, tych chorych, którzy potrzebują nieustannej opieki. Tu są miejsca spotkania z chorymi, które właśnie mają okna wychodzące na las i na plac klasztorny. I kiedy ktoś narzekał, że ojciec Pio wybudował zbyt luksusowy szpital, ojciec Pio mówił, że gdyby to było możliwe, to bym go cały zrobił ze złota, ponieważ chory jest Chrystusem, a wszystko, co robimy, to zbyt mało z tego, co robimy dla Chrystusa. To jest właśnie projekt w całości. Mamy już wszystkie potrzebne pozwolenia do realizowania tego projektu. Jeździmy po świecie, żeby zapoznawać ludzi, zwłaszcza grupy modlitwy, z tym projektem. I z nadzieją, że Pan pozwoli nam szybko znaleźć osoby, które nam pomogą w zrealizowaniu tego projektu. I dlatego też ja tu jestem. Dlatego też mamy tu napisy przynajmniej w tych trzech głównych językach, żeby dotrzeć do ludzi, przedstawiając ten projekt i szukając, kto nam pomoże w jego realizacji. No i mówisz, że także tu teraz jest po polsku dzięki tłumaczowi. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, raz, raz. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Raz, dwa, trzy.
Le prove di padre Taddeo.
Bene. Tutto va bene.
Riprendiamo la seconda parte.
Przechodzimy do drugiej części.
Entrando all'interno della casa sollievo della sofferenza.
Wchodząc jakby w samą istotę domu ulgi w cierpieniu.
Il filmato ha presentato il progetto.
Film przedstawił nam projekt.
Di organizzazione funzionale dell'ospedale.
Jaka będzie organizacja przyszła funkcjonalna tego projektu i tego domu.
Rispetto ai nuovi standard chiesti dalla comunità europea.
Stosując się do nowych standardów, które są wymagane przez wspólnotę europejską.
E dalle norme internazionali.
I przez ustawy międzynarodowe.
Poiché Casa Sollievo della Sofferenza.
Ponieważ dom ulgi w cierpieniu.
È un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.
Jest instytutem, szpitalem i o charakterze naukowym, badawczym.
In pratica significa che in ospedale si fa anche ricerca scientifica.
Co oznacza, że w szpitalu także dokonuje się badań naukowych.
E come voleva Padre Pio.
I tak jak chciał ojciec Pio.
E lo aveva profetizzato il 5 maggio del 1957.
I powiedział to 5 maja 1957 roku.
Quando diceva che la ricerca deve essere trasferita al malato.
Kiedy powiedział, że te poszukiwania naukowe powinny zostać wprowadzone w życie chorego.
Il termine moderno è medicina traslazionale.
Użył wtedy terminu medycyna translacyjna.
Significa dalla ricerca al paziente.
To znaczy od poszukiwań naukowych do pacjenta.
E quindi Casa Sollievo per essere pronta a queste nuove sfide.
I żeby dom ulgi w cierpieniu mógł być gotowym na te nowe wyzwania.
Deve necessariamente essere al passo con i tempi.
Musi dorównać kroku właśnie postępowi.
deve essere motivo di orgoglio per tutti e per voi in particolare.
To powinno być motywem dumy dla wszystkich, a dla was szczególnie.
Sapere che su una montagna del Gargano,
wiedząc, że na tej górze Gargano
c'è uno dei più prestigiosi istituti di ricerca del mondo.
Znajduje się jeden z najbardziej cenionych instytutów naukowych, medycznych.
Una struttura voluta da Padre Pio.
I to właśnie zaprojektowany, chciany przez Ojca Pio.
È un modello che viene oggi proposto anche negli Stati Uniti.
To jest model, który został także zaproponowany teraz w Stanach Zjednoczonych.
Dove siamo stati una decina di giorni fa.
Około 10 dni temu byliśmy w Stanach Zjednoczonych.
Per programmare l'avvio di un ospedale in Pennsylvania.
Żeby zaprojektować właśnie wdrożenie i powstanie nowego szpitala w Pensylwanii.
Sul modello dell'ospedale di Padre Pio.
Który będzie dokładnie zbudowany na modelu szpitala w San Giovanni Rotondo.
Quindi potete immaginare anche il ruolo che ha Casa Sollievo.
Możecie sobie zatem wyobrazić, jakie znaczenie, jaką rolę odgrywa ten szpital.
Per rappresentare per la Chiesa un modello di sanità.
Który także dla Kościoła przedstawia model leczenia, model lecznictwa.
Questo incontro l'avrebbe dovuto tenere il dottor Krupi, direttore generale e vicepresidente.
Na tym spotkaniu miał być dr Krupi, wiceprzewodniczący.
Che è stato chiamato a Roma proprio ieri, per cui non è potuto essere con noi.
Jak mówiłem, został na wczoraj wezwany do Rzymu i dlatego nie ma go wśród nas.
Comunque vi fa giungere, come dicevo ieri, i suoi saluti.
I jak mówiłem, wam przesyłam swoje pozdrowienia.
E la promessa di essere qui la prossima volta.
I obietnicę, że na przyszły raz będzie z nami.
Del resto proprio in Polonia, a Cracovia.
Come?
E proprio a Polonia, in Polonia, a Cracovia.
I właśnie w Polsce, w Cracovia.
È successo un fatto che ha determinato lo sviluppo della ricerca scientifica di Casa Sollievo.
Wydarzył się fakt, który wpłynął na rozwój poszukiwań naukowych tego szpitala.
È stato testimone padre Tommaso, forse lo può raccontare anche lui.
Był świadkiem tego brat Tomasz i być może będzie chciał wam później o tym opowiedzieć.
Uno dei più grandi ricercatori al mondo di cellule staminali.
Jeden z największych badaczy komórek macierzystych.
Il professor Angelo Vescovi.
Professor Angelo Vescovi.
Che lavorava a Calgary in Canada.
Który pracował w Calgary w Kanadzie.
Incontrava il dottor Krupi con il cardinale.
Spotkał się z doktorem Krupim i kardynałem.
E lì lui diceva: sono pronto a collaborare con Casa Sollievo.
I powiedział: jestem gotowy współpracować z Domem Ulgi w Cierpieniu.
Ha portato a San Giovanni Rotondo tutta la sua conoscenza.
Przywiózł do San Giovanni Rotondo, przywiózł ze sobą całe swoje doświadczenie naukowe.
E è diventato oggi il centro di riferimento mondiale per il trapianto di cellule staminali.
I teraz San Giovanni Rotondo stało się centrum o charakterze międzynarodowym w sprawie przeszczepów komórek macierzystych.
Di cellule cerebrali, del cervello.
I komórek mózgowych.
Per combattere le malattie neurodegenerative.
Żeby zwalczać choroby neuro... brakuje mi słowa. Degeneracji nerwów, coś w tym stylu.
Siamo a livello di sperimentazione, i risultati si sapranno fra 2 o 3 anni.
Jesteśmy na razie na poziomie doświadczeń, eksperymentów. Jakieś rezultaty, o rezultatach będzie można mówić za jakieś 2 lata.
Però posso assicurarvi che ci sono già dei segnali molto positivi.
Mogę was jednak zapewnić, że już są sygnały bardzo, bardzo pozytywne.
Proviamo a far scorrere le immagini. Vi salto alcune slide.
Niektóre obrazy wam pokażę.
Per rendere più vivace questo incontro, anche perché ho bisogno delle vostre domande.
Chciałbym, żeby to nasze spotkanie było coraz bardziej ożywione, no i także, żeby z waszej strony popłynęły jakieś pytania.
Dei dati essenziali.
Dane takie podstawowe.
58,000 ricoveri.
58,000 osób hospitalizowanych.
1,200,000 prestazioni ambulatoriali.
1,219,000 świadczeń ambulatoryjnych.
Un valore è la, quella, la striscia rosa che vedete, è il livello di, si dice peso, è il livello di malattie che vengono curate.
Ta czerwona, ten czerwony słupek to jest ilość chorób, które tam są, powiedzmy, o których tam się leczy.
Quindi patologie molto complesse.
A więc patologie bardzo skomplikowane.
Il 25% sono pacienti oncologici.
25% to pacjenci z onkologii.
Complessivamente solo come ospedale ci sono 2564 dipendenti.
Pracujących osób w szpitalu jest 2564.
120 ricercatori.
I 120 pracowników naukowych.
Le partnership internazionali sono, lo vedete sulla destra.
Jeżeli chodzi o współpracę międzynarodową, to widzimy tu po prawej sulla destra.
Si può dire con tutto il mondo.
To praktycznie widzimy, że z całym światem współpracujemy.
Noi siamo al 15° posto, come vedete, in Italia, per quanto riguarda la ricerca.
Jesteśmy na 15 miejscu we Włoszech, jeżeli chodzi o poszukiwania naukowe.
O meglio, noi siamo, perché bisogna dividere, considerare anche le università.
Albo lepiej, jeżeli, a trzeba wziąć pod uwagę także uniwersytety.
Quindi noi siamo, se si escludono le università, siamo al 7° posto.
Jeżeli byśmy wyłączyli uniwersytety, to jesteśmy na 7° miejscu.
Le pubblicazioni sono nelle riviste scientifiche più importanti del mondo.
Nasze publikacje są wśród najbardziej znanych i cenionych publikacji na świecie.
Vedete qualcuno sulla destra, Nature e tutto il resto. Questa è una ripresa del trapianto di cellule staminali.
Tu mamy właśnie zdjęcie dokonywania przeszczepów komórek macierzystych.
Questi sono, si riferisce ai primi 6 trapianti.
Na razie takich dokonano 6 przeszczepów.
Eccoci qua. Ed è questo il nuovo centro di ricerca che sta sorgendo a San Giovanni Rotondo.
Tu właśnie powstające nowe centrum badań naukowych.
I lavori sono iniziati due settimane fa.
Prace zostały rozpoczęte około dwa tygodnie temu.
E saranno portati a termine a dicembre 2014.
I powinny zostać ukończone w grudniu 2014 roku.
Questo centro di ricerca è stato in parte finanziato dalla Comunità Europea.
To centrum badań zostało w części sfinansowane przez Unię Europejską.
Perché ha riconosciuto in Europa Casa Sollievo riferimento per questo tipo di malattie.
Ponieważ uznano, że Casa Sollievo jest centrum rzeczywiście takiego odniesienia, punktem odniesienia, jeżeli chodzi o tego typu choroby.
Qui ci sono alcune indicazioni del nuovo fabbricato.
Tu mamy niektóre wskazania co do samego sono umiejscowienia.
4 piani.
Mamy 4 piętra.
3200 metri quadrati.
3200 metrów kwadratowych.
Questo invece è il polo ambulatorio intitolato a Giovanni Paolo II.
Tu jest tak ambulatorium wielofunkcyjne, które poświęcił czy rozpoczął działalność jego Jan Paweł II.
Se voi vedete l'ospedale è in fondo.
Tam właśnie w tle po prawej stronie widać szpital.
È stato necessario costruire un nuovo fabbricato.
Trzeba było zbudować odrębny budynek.
Perché erano troppo i pacienti ambulatoriali.
Bo zbyt dużo tych przypadków ambulatoryjnych usług.
Si arriva fino a 1300-1400 al giorno.
Gdzieś 1300-1400 dziennie właśnie osób przechodzi przez ambulatoria.
Più di 850 ricoverati in ospedale.
A potem mamy właśnie ponad 2500 osób, które są w szpitalu, przebywają w szpitalu.
Qui abbiamo tre strutture ricettive dell'ospedale.
Tu mamy trzy różne struktury właśnie, które przyjmują.
Il primo è il centro accoglienza Santa Maria delle Grazie.
Pierwsze to jest centrum przyjmowania Świętej Marii Matki Bożej Łaskawej.
È particolarmente destinato
in
alto a sinistra.
Non per malati, sì?
No, questo è per i pellegrini e per i gruppi di preghiera.
To wszystko dotyczy pielgrzymów, więc są trzy centra przyjmowania pielgrzymów.
Perché Padre Pio voleva che anche i pellegrini abbiano una loro casa a San Giovanni Rotondo.
Ponieważ tak jak mówiliśmy, ojciec Pio chciał, żeby także pielgrzymi mieli swoje miejsce w San Giovanni Rotondo.
Sulla rivista, la vostra rivista, trovate anche le indicazioni per poter raggiungere questa struttura.
Także w waszym czasopiśmie znajdziecie wskazania, w jaki sposób dotrzeć do tych miejsc przyjęcia.
Se vi presentate come gruppo di preghiera, ci sono anche delle agevolazioni.
Jeżeli przyjdziecie tam i przedstawicie się, że jesteście z grupy modlitwy ojca Pio, na pewno będziecie mieli jakieś szczególne warunki.
Li troverete, ecco qua abbiamo il nostro amico ospite, li troverete anche un sistema di accoglienza come una cappella e una sala riunioni.
Znajdziecie kaplicę, salę spotkań, gdzie będziecie się mogli spotkać.
Ma soprattutto un clima di fraterna amicizia.
A przede wszystkim klimat serdecznej przyjaźni, braterstwa.
I due fabbricati che sono in basso.
Te dwa budynki, które widzimy na dolnej
zdjęciach. Dove è scritto Casa Zeni, Dom Zeni.
I jeden pisze właśnie Dom Zeni.
Ho imparato. Una parola.
Się.
È destinata alle famiglie che hanno i bambini ricoverati in oncoematologia pediatrica.
Jest przeznaczony dla rodziców dzieci, które są w szpitalu.
L'accoglienza è gratuita.
Oczywiście przyjęcie osób w tych domach jest darmowe.
Soprattutto perché si tratta di famiglie che vengono Est Europa ed Africa.
Szczególnie dla tych
come Albania, Kosovo, eccetera.
No, oczywiście z tych krajów, którzy jak Albania, Kosovo i tak dalej.
E dall'Africa.
Także z Afryki.
Quindi per loro sarebbe impossibile pagare un albergo.
Dla nich oczywiście byłoby rzeczą niemożliwą zapłacić sobie za hotel.
Ma anche dalle regioni italiane del sud Italia.
Ale także dla ludzi, którzy pochodzą z południa Włoch, również byłoby to trudne.
L'altra casa San Francesco.
I tu po lewej stronie mamy dom świętego Franciszka.
Lo stesso per le famiglie, però non dei bambini, ma degli altri malati, che sono accolti gratuitamente per quanti non possono pagare.
Ten dom po prawej stronie był dla dzieci, którzy mają problemy onkologiczne, ten drugi dla rodzin, przepraszam, dzieci, które są w szpitalu z powodu innych schorzeń.
Padre Pio nel 1957 ha tracciato il suo programma.
Ojciec Pio w 1957 roku jakby napisał swój program.
E lo ha lasciato ai gruppi di preghiera.
I pozostawił go gruppo modlitwy.
Fra queste anche una casa di riposo per gli anziani.
W tym programie jest umieszczone także istnienie domu dla ludzi z podeszłym wiekiem.
Dove oggi sono ospitate più di 200 persone.
Dziś jest tam około ponad 250 osób.
Fino alle persone che hanno bisogno di un'assistenza totale.
Także z takimi osobami, które potrzebują ciągłej opieki.
Ci sono tre livelli di assistenza.
Są trzy poziomy opieki.
In tutto 55 dipendenti.
55 osób pracuje w tych domach.
A Padre Pio, prima che aprisse l'ospedale,
ojciec Pio, zanim utworzył szpital,
sono state donate due aziende agricole.
Otrzymał dwie faktorie, jak to się mówi u nas, co? Gospodarstwa rolnicze.
Perché gli ammalati mangino prodotti sani e genuini.
Żeby chorzy mogli jeść produkty zdrowe i nieskażone.
Un'azienda produce olio di oliva biologico.
Tam produkuje się olej biologiczny.
Si chiama Masseria Calderoso.
Nazywa się Masseria Calderoso.
L'altra ci sono 600 mucche.
A w drugiej jest 600 krów.
Per la produzione di latte, formaggi e anche carne.
Żeby mieć mleko, oczywiście sery i także mięso.
Questa foto è come lascia capire come si materializza il miracolo di Padre Pio.
To zdjęcie pozwala nam zrozumieć, jak się materializuje, ukonkretnia sen Ojca Pio.
In un luogo deserto, in un deserto,
w miejscu pustynnym,
è nata la sua opera.
Narodził się właśnie ten wielki cud.
Questi sono i primi operai dell'ospedale.
To są pierwsi pracownicy szpitala.
Siamo nel maggio del 1947.
Maj, przepraszam, 1947 rok.
In quel periodo veniva a San Giovanni Rotondo.
W tym okresie przychodziło do San Giovanni Rotondo.
Una giornalista inglese.
A przyjechała dziennikarka angielka.
Barbara Ward. Che era fidanzata con il comandante Jackson.
Która była zaręczona z Jacksonem.
Australiano.
Ale nie tym Jacksonem Michaelem, nie? Non Michael Jackson.
Australiano. Ed era amministratore delegato dell'istituto che ricostruiva l'Europa dopo la guerra.
I on był odpowiedzialny za rekonstrukcję Europy po wojnie.
Questa giornalista aveva sentito parlare di Padre Pio.
Ta dziennikarka słyszała o Ojcu Pio.
Ed è venuta a San Giovanni Rotondo per chiedergli di convertire il marito.
I przyjechała do San Giovanni Rotondo, żeby prosić Ojca Pio o nawrócenie swojego męża.
Che era protestante.
Który był protestantem.
Lei era cattolica.
Ona była katoliczką.
E voleva un matrimonio cattolico.
Chciała zawrzeć katolicki związek małżeński.
Padre Pio le ha risposto.
Ojciec Pio odpowiedział jej.
Se Dio vuole, anche in questo momento.
Jeżeli Bóg będzie tego chciał, to także w tym momencie się to dokona.
Lei non ha capito la risposta e è andata via.
Ona nie zrozumiała tej odpowiedzi i odjechała.
Però uscendo fuori.
Ale wychodząc na zewnątrz.
Ha visto un gruppo di matti che scavavano su una montagna.
Zauważyła grupę ludzi, którzy pracowali na tej skale.
E ha letto quello che leggete, casa sollievo della sofferenza, lavori in corso.
I przeczytała tę tabliczkę, którą widzicie, dom ulgi w cierpieniu, prace w toku.
E ha chiesto con quali soldi dovessero costruire questo ospedale.
I zapytała, skąd mają pieniądze na budowę tego.
E hanno risposto con i soldi della provvidenza.
Oni odpowiedzieli, że to są pieniądze opatrzności Bożej.
Ha chiesto di vedere anche il progetto.
Poprosiła, żeby jej pokazano projekt.
Hanno detto, non c'è nessun progetto.
A oni powiedzieli, nie ma żadnego projektu.
È andata via convinta di essere in un mondo di matti.
I pojechała z przekonaniem, że trafiła na jakichś wariatów.
Appena giunge a New York,
kiedy przyjechała do Nowego Jorku,
il marito gli dice che quel giorno, a quell'ora, aveva deciso di convertirsi e farsi battezzare.
I wróciła do domu, mąż jej powiedział, o której godzinie, w jakim momencie zdecydował przejść na katolicyzm.
Era esattamente il momento in cui lei aveva incontrato Padre Pio.
I był to właśnie moment, w którym ona spotkała się z Ojcem Pio.
Ha capito che stava succedendo qualcosa di straordinario.
Zrozumiała, że dzieje się coś nadzwyczajnego.
E ha convinto il marito a lasciare un contributo per l'ospedale di Padre Pio.
I przekonała swojego męża, żeby zostawił jakąś ofiarę na rzecz tego właśnie budującego się szpitala.
Ed è stato stanziato un aiuto di 400 milioni di lire,
400 tysięcy,
una cifra altissima,
lirów zostało przeznaczone,
una cifra altissima,
to było ogromną sumą,
con la motivazione in memoria di Fiorello La Guardia,
Motywacja była, że to jest na pamiątkę Fiorello di Guardia.
Era sindaco di New York.
Który był syndakiem Nowego Jorku.
Che era morto di recente.
Który niedawno zmarł właśnie przed tym wydarzeniem.
Originario di Foggia.
A który pochodził z Foggi.
Quando questi soldi sono arrivati in Italia,
kiedy te pieniądze dotarły do Włoch,
il governo non sapeva che cosa significasse un ospedale a San Giovanni Rotondo.
Rząd nie wiedział, co to takiego ten szpital San Giovanni Rotondo.
Perché non c'era autorizzazione.
Bo nie mieli żadnej autoryzacji.
Non c'era progetto.
Nie było projektu.
E sembrava qualche cosa di inimmaginabile su una montagna.
I wydawało się czymś nieprawdopodobnym, żeby coś takiego budować gdzieś tam na takiej skale.
Prudentemente il governo italiano ha preso 150 milioni per sé.
I roztropnie rząd oczywiście zabrał 150 tysięcy lirów dla siebie.
E ha lasciato il resto a padre Pio.
A resztę zostawił ojcu Pio.
Come dire, eravamo partiti proprio bene.
Więc wystartowaliśmy nieźle, prawda?
Padre Pio non ha mai perdonato al governo italiano questo furto.
Ojciec Pio nigdy nie przebaczył rządowi włoskiemu tej kradzieży.
Comunque l'ospedale è partito con quel contributo iniziale.
W każdym razie budowa rozpoczęła się dzięki tej pomocy początkowej.
Ed è potuto, diciamo, come dire, è cresciuto con l'aiuto poi di tutto il mondo.
A potem już wzrastał dzięki pomocy całego świata.
Ma non c'è neppure un euro, una lira del governo o dello Stato italiano.
Ale ani jednego lira nie otrzymał ojciec Pio od rządu włoskiego.
Qui vediamo schematicamente quello che abbiamo visto prima, il futuro dell'ospedale.
I teraz właśnie w sposób bardziej organiczny chciałbym powiedzieć o przyszłości tego domu.
A parte l'aspetto della costruzione, quello che caratterizza l'ospedale,
to co charakteryzuje ten szpital oprócz tego zewnętrznego wyglądu,
è la cultura e l'etica,
to cultura e etica
che alimentano i valori fondamentali dell'ospedale,
które stoją u podstaw wartości elementarnych przeżywanych w tymże szpitalu.
Quindi non soltanto l'aspetto clinico, ma anche quello legato all'etica.
A więc nie tylko aspekty kliniczne, ale także etyczne są bardzo ważne.
Etica significa anche gestione delle risorse.
Etyka oznacza także sposób zarządzania dobrami.
Perché se si dà troppo a un malato, vuol dire che si toglie a qualche altro ammalato.
Bo jeżeli da się zbyt dużo jednemu chremu, to znaczy, że coś się ukradnie jakby drugiemu choremu.
Quindi c'è un continuo controllo del budget di spesa.
A więc cały czas jest kontrolowany właśnie sposób rozdzielania dóbr.
Che permette a Casa Sollievo di essere in Italia uno degli ospedali più efficienti.
I to pozwala, że tenże szpital jest jednym z najbardziej efektywnych szpitali w Italii.
Garantendo a parità di servizio.
Równocześnie
facendo in modo che nello stesso servizio costa profit.
Tak, do tego stopnia, że te same usługi szpitalne w tym szpitalu kosztują wiele mniej niż gdzie indziej.
Costa fino al 30% in meno di un ospedale pubblico.
Normalnie gdzieś około 30% taniej niż w szpitalach państwowych publicznych.
Un altro aspetto importante per l'ospedale.
Drugi aspekt bardzo ważny.
È un termine inglese che accountability, cioè rendere conto di quello che si fa.
To ciągłe zdawanie sprawozdań z tego, co się robi.
L'ultimo si è tenuto il 30 novembre.
Ostatnie takie spotkanie miało miejsce 30 listopada 2012 roku.
In un incontro pubblico vengono spiegati tutti i numeri dell'ospedale.
W takim właśnie publicznym spotkaniu wyjaśnię się wszystkie cyfry dotyczące działalności szpitala.
Sintetizzato nel bilancio di missione, che è un libro.
A później wychodzi taka książka, właśnie tytuł jej tu mamy, bilans wydatków, można by było powiedzieć, działalności.
Che è disponibile anche sul nostro sito.
Można go także oglądać na naszej stronie internetowej.
Quest'anno abbiamo anche preparato un focus sui bambini.
W tym roku także w sposób szczególny zwróciliśmy uwagę na dzieci.
Cioè, cosa fa l'ospedale per i bambini ricoverati?
A więc co szpital robi dla dzieci, które zostają tam umieszczone w tym szpitalu?
Questa foto è significativa perché racconta il nostro viaggio in Canada.
To zdjęcie jest ważne, ponieważ właśnie mówi o naszym spotkaniu w Kanadzie, o którym była mowa już.
Accanto a Padre Pio c'è Fra Antonio Belpiede.
Obok ojca Pio mamy po brata Antonio Belpiede.
Delegato speciale per i gruppi di preghiera extraeuropei.
Który jest szczególnym delegatem dla grup ojca Pio poza Europą.
Il dottor Krupi.
Dottor Krupi.
Poi a fianco a dottor Krupi l'avvocato Tony Maniaci.
Obok dottora Krupi Advocatore Mariacci.
Vicino a Padre Antonio Sam Ciccolini.
Obok brata Antonio
Sam Ciccolini, il presidente della Fondazione Padre Pio di Toronto.
Prezes Fundacji Ojca Pio w Toronto.
E poi qualcuno di nostra conoscenza.
Qualcuno che non conosciamo.
Che non conosciamo. Odem
tego i ostatniego to chyba nie znamy, nie?
Beh, quell'assegno è il frutto di un gala dinner. L'assegno sì. È il frutto di un dinner, di una cena di beneficenza.
Tu jest czek, jest on owocem takiej kolacji dobroczynnej.
Sì, credo 350.000 dollari.
Myślę, że to jest 250 tysięcy dolarów.
Però vi posso dire che ultimamente, quando siamo andati, a parte questo assegno, c'è stato un costruttore canadese, italo-canadese.
Oprócz tego czeku, który otrzymaliśmy, pewien budowniczy konstruktor kanadyjski,
che ha lasciato per l'acquisto di una apparecchiatura sanitaria,
podarował celem zakupienia pewnej aparatury medycznej
contro i tumori,
przeciwko chorobom raka,
un contributo di 900.000 dollari.
Ofiarował 900 tysięcy dolarów.
Questo per dire che Caso Sollievo riceve aiuti da tutto il mondo.
Mówię to, żeby podkreślić, że właśnie Dom Ulgi w Cierpieniu otrzymuje pomoc z różnych części świata.
Abbiamo presentato quello che succederà al ministro della cooperazione internazionale del Canada, Infantino.
Przedstawiliśmy to, co się dokonuje, co się dzieje ministrowi w Kanadzie, ministro di
cooperazione internazionale del Canada.
Współpracy międzynarodowej w Kanadzie.
Qui siamo con il cardinale Collins di Toronto.
Tu jesteśmy z kardynałem Collinsem w Toronto.
Che ci ha spiegato che in Canada, così anche negli Stati Uniti, ci sono tante fondazioni nel nome di Padre Pio.
Który wyjaśnił nam, że w Kanadzie jest bardzo dużo fundacji, które noszą imię świętego ojca Pio.
Però non sappiamo cosa facciano di queste raccolte e di queste organizzazioni.
Ale mówi, że nie wie, co się dzieje z tymi organizacjami i z tymi pieniążkami, które są przez nie zbierane.
Quindi il dovere di controllare, il dovere di tenere dei rapporti più stretti.
A więc wynika stąd, że jest potrzeba pewnego rodzaju kontroli i tej relacji bardziej ścisłych z tymi osobami.
Per il buon nome di Padre Pio e della sua opera.
Żeby bronić dobrego imienia ojca Pio i jego dzieła.
Qui è un raduno di gruppi di preghiera nella chiesa di San Filippo Neri a Toronto.
Tu mamy spotkanie grup modlitwy ojca Pio w kościele świętego Filipa Neri w Toronto.
Un rapporto che noi abbiamo anche con la politica, qui è il ministro Riccardi che ci è venuto a trovare.
Także ze światem polityki mamy kontakty, tu jest minister Riccardi.
Anche se tante volte non riescono a capire il lavoro che facciamo.
Nawet jeśli często nie rozumieją sensu pracy, którą wykonujemy.
Questo è un grafico con i numeri dei pazienti che vengono dall'Unione Europea e dal resto del mondo.
Tu mamy grafik, który pokazuje nam pacjentów, którzy przyjeżdżają z Unii Europejskiej i z innych części świata. Na czerwono jest Unia Europejska, niebieski kolor to reszta świata.
La burocrazia non aiuta l'ingresso in Italia dei pacienti, soprattutto dei paesi del terzo mondo.
Biurokracja, jak wiemy, nie pomaga osobom, pacjentom, które pochodzą z tak zwanego trzeciego świata, na przyjazd do Włoch.
Ci vuole sempre un'organizzazione che faccia da garanzia.
Jeżeli nie ma właśnie jakiejś organizacji, która by gwarantowała za te osoby.
Come vedete, il numero più numeroso viene dal Benin.
Największa liczba przybyła z Beninu.
Dove c'è una grandissima devozione per Padre Pio.
Tam jest wielkie nabożeństwo ku czci świętego Ojca Pio.
È un ospedale che è stato voluto dai gruppi di preghiera con una raccolta di fondi.
I też powstał szpital, który powstał dzięki ofiarom zbieranym przez grupę modlitwy Ojca Pio.
Nella capitale Cotonou.
W stolicy Cotonou.
È stato un regalo fatto a Giovanni Paolo II.
Zrobiono to jako prezent dla Jana Pawła II.
E lasciato nel Benin.
I oczywiście pozostało ono dobrem dla samego Benin.
Come dire, un modo nuovo di fare sanità, andare sul posto dove c'è bisogno.
To jest nowy sposób właśnie jakby leczenia, iść do miejsc, gdzie potrzeba tego typu pomocy.
Molto intenso è il rapporto con l'Albania, sono soprattutto, anzi esclusivamente bambini.
Bardzo dużo przybywa osób z Albanii, są to przede wszystkim dzieci.
Questo è casa Zeni, che abbiamo detto prima.
To widzieliśmy już ten dom Zeni.
E qui alcune immagini del mondo della pediatria.
Tu niektóre obrazy właśnie z pediatrii.
Si cerca in un ambiente dove c'è un altissimo livello di sofferenza, perché è la famiglia, tutta la famiglia che soffre con il bambino.
Wiadomo, że kiedy dziecko cierpi, to cierpi z nim cała rodzina.
Di prendersi cura di questi malati.
Dlatego szczególnie chcemy ich otoczyć troską.
Cercando di creare un ambiente più familiare possibile.
Tworząc im także środowisko jak najbardziej rodzinne, na tyle, na ile jest to możliwe.
Queste sono alcune scene riferite a una scuola che noi una scuola riconosciuta che abbiamo in ospedale.
W szpitalu znajduje się też szkoła, która ma prawa państwowe.
Dove ci sono anche gli esami.
Są tam regularne egzaminy i tak dalej.
Perché alcune malattie richiedono anni di cura.
Ponieważ niektóre choroby domagają się przebywania latami w szpitalu.
Soprattutto le malattie di leucemia.
Przede wszystkim choroby, teraz mam problem, jak się to tu, co? Białaczki.
Il modo anche per insegnare, per educare, che nella sofferenza ci può essere fraternità.
Jest to także sposób, żeby uczyć, pokazywać, że w cierpieniu można także żyć razem, budować wspólnotę.
Ci può essere il sostegno, qui ci sono dei clown per la clownoterapia.
Mamy tu clown, więc clownoterapia.
Ci sono momenti di festa.
Są też momenty świętowania.
Momenti di spiritualità e anche di preghiera.
Także miejsce na sprawy duchowe, na modlitwę.
Qui sono dei bambini ricoverati che hanno preparato un teatro.
Mamy tu dzieci, które przygotowały teatr, myślę, jasełka, z tego co widać.
E poi questo bisogno di integrazione.
I dokonuje się także ta integracja.
Che si manifesta soprattutto nei momenti della sofferenza.
Która szczególnie przejawia się właśnie w momentach doświadczenia cierpienia.
Due bambini malati e genitori che in un certo senso familiarizzano nella malattia dei propri figli.
Dwoje dzieci chorych i rodzice, którzy stają się jakby sobie bliscy właśnie poprzez chorobę swoich dzieci.
Qui è un bambino che è stato ricoverato e che è tornato a casa.
Pewne dziecko, które było w szpitalu, a potem powróciło do domu.
Magari padre, se aiuti a tradurre quello che è scritto. Scritto.
Sì. Ha scritto questo bambino?
Sì.
Napisało ten tekst to dziecko. Zawsze będę was miał w moim sercu i kiedy zobaczę ptaki latające nad moim krajem, poproszę żeby poleciały do was i pozdrowiły ich i was ode mnie.
Quindi noi continuiamo anche in questo modo a stare in contatto con loro.
Więc my także w ten sposób chcielibyśmy pozostać w kontakcie z wami.
Bene, grazie.
Dziękuję.
Dziękujemy bardzo Giulio za tą prezentację i myślę za to, że mogliśmy dzięki jego obecności i też tym słowom, obrazom tak konkretnie dotknąć tego dzieła Domu Ulgi w Cierpieniu. Będziemy troszkę dużo więcej wiedzieć, czuć, rozumieć. Także myślę, że to bardzo, bardzo, bardzo cenne dla nas też spotkanie. Bardzo, bardzo dziękujemy jeszcze raz. Gorące brawa dla naszego gościa.
La cosa che vi voglio, mi raccomando, quando venite a San Giovanni Rotondo,
to o co bym was chciał prosić, kiedy przyjedziecie do San Giovanni Rotondo,
venite a visitare la vostra casa.
Proszę was, przyjedźcie odwiedzić wasz dom.
Le guide sono anche in lingua polacca.
Mamy przewodniki także w języku polskim, albo przewodniczka jest też, przewodniczka.
Sono assolutamente gratuite.
A te przewodniki są... Si tratta di persone o di guide stampate?
No, di persone.
Okej. Więc są przewodnicy i robią to darmowo.
Ed un modo per capire meglio l'opera di Padre Pio.
Dlatego, że chcemy w ten sposób, żeby lepiej zrozumieć dzieło Ojca Pio.
E questo legame strettissimo che c'è fra i gruppi di preghiera e la casa sollievo.
Ponieważ jak mówiliśmy właśnie to wspomaga ten ścisły związek pomiędzy grupami modlitwy Ojca Pio i domem ulgi w cierpieniu.
Magari dirò a padre Tommaso di mettere un riferimento sulla rivista.
Poproszę ojca Tomasza, żeby w waszym czasopiśmie umieścił ewentualnie, jeśli trzeba jeszcze właśnie potrzebne adresy, punkty odniesienia.
Così via internet o per telefono potete prenotarvi.
W ten sposób, czy przez telefon, czy poprzez internet, będziecie mogli tam zgłosić swoje ewentualne przybycie.
Se c'è qualche domanda?
Kochani, myślę, że mamy jeszcze tak chwilkę czasu na jakieś jedno, dwa pytania, gdyby były na gorąco takie, które się zrodzimy, to bardzo proszę.
Nel frattempo vi faccio vedere maggio 2012 del calendario.
W międzyczasie pokażę wam kalendarz na rok 2014. To jest wasz kalendarz.
Dove c'è l'ultima messa di Padre Pio.
Gdzie jest zdjęcie ostatniej mszy świętej świętego Ojca Pio.
E l'ultima sua prima comunione.
I na ultima sua... i ostatnia pierwsza komunia, którą on celebrował dla osoby, która tę pierwszą komunię świętą przyjmuje. Równocześnie z ostatnią msza święta i pierwsza komunia.
Quindi portatevi anche a casa questo ricordo di Padre Pio alla sua ultima messa.
Zabierzcie do domu to wspomnienie ostatniej mszy świętej świętego Ojca Pio.
Ja mam
Włączone?
Raz.
Mam takie pytanie odnośnie domu ulgi w cierpieniu. Ilu Polaków leczyło się do tej pory lub leczy się w tym szpitalu i jakie są możliwości, jakie choroby z Polski można i jakie są zasady przyjmowania pacjentów z Polski do domu ulgi w cierpieniu?
Una domanda, come dire, tecnica.
To pytanie należy do pytań technicznych.
perché riguarda i rapporti tra lo Stato italiano e lo Stato polacco.
Ponieważ dotyczy ono relacji pomiędzy Polską i Włochami.
Tutto passa attraverso il medico di base.
Wszystko oczywiście przechodzi przez lekarza rodzinnego.
Che deve chiedere l'autorizzazione al, credo, al vostro servizio sanitario.
Który powinien zwrócić się do naszego Ministerstwa Zdrowia.
Per poter essere ricoverati a San Giovanni Rotondo.
Żeby dana osoba, dany pacjent mógł być leczony w San Giovanni Rotondo.
Perché noi abbiamo pacienti che vengono anche dalla Polonia.
Mamy oczywiście pacjentów, którzy z Polski przyjeżdżają.
Sono spesso sacerdoti religiosi.
Często są to albo kapłani, albo zakonnicy.
E sono organizzati proprio dalla Caritas.
I przechodzą przez Caritas.
Quindi dovete trovare la strada per poter arrivare a San Giovanni Rotondo.
Musicie znaleźć właśnie jakąś drogę, żeby ktoś za tym stał, żebyście mogli legalnie być skierowani do leczenia w San Giovanni Rotondo.
Non è possibile fare una richiesta ed essere ricoverati senza autorizzazione.
Nie można poprosić o właśnie takie leczenie siebie w tamtym szpitalu czy kogoś bez odpowiedniej autoryzacji.
Magari se quando sarà il caso mi posso mettere in contatto con la direzione sanitaria.
Oczywiście gdyby były jakieś szczególne przypadki, mogę was jakby skontaktować z dyrekcją sanitarną domu ulgi w cierpieniu.
Per l'iter da seguire.
Która wam wskaże, jaką drogą należy postępować. Ojciec Bogusław, to jest tu, że oczywiście w jakichś tam przypadkach zdarzają się doraźne pomoce udzielane. To już trzeba by pytać osób, które z tego skorzystały, a takie są, więc kwestia istnieje, coś takiego, ale no coraz bardziej musi to być ta właśnie taka droga, o jakiej mowa, nie? Już jesteśmy w takich warunkach, kiedy to jest po prostu wymagane.
Kochani, dziękujemy jeszcze raz gościowi za obecność. W tym momencie myślę, że przejdziemy do kolejnego punktu. On jeszcze będzie z nami na przerwie, na obiedzie, Giulio. Dziękujemy ci jeszcze raz.
Prima di salutarvi, vi devo lasciare un pensiero da parte di Monsignor Castoro.
Zanim was zostawię ten stół, to chciałbym wręczyć wam pamiątkę od Monsignora Castoro.
Castoro. Soltanto un segno, ma dato con tanto affetto e gratitudine per quello che fate.
To jest tylko malutki znak, ale podarowany z wielkim sentymentem, z wielką wdzięcznością w stosunku do was.
Quindi se padre Taddeo ci scatta una foto, così porto la prova che l'ho consegnata.
Jeżeli mówi zrobię zdjęcie, no to będzie mógł zawieść to też jako świadectwo tego, że powierzył nam ten prezent, który przywiózł ze sobą.
Per padre Taddeo la medaglia di bronzo, perché è arrivato al terzo posto.
Dla mnie medal brązowy, bo zdobyłem trzecie miejsce. Jest to medal z naszym błogosławionym Janem Pawłem II.
Podziękujmy gorąco jeszcze raz naszemu gościowi Giulio. I witamy też serdecznie pośród nas ojca Henryka Cisowskiego, dyrektora dzieła pomocy ojca Pio z Krakowa, naszego też stałego gościa na kongresach w Tenczynie i również w Częstochowie. Witamy serdecznie i prosimy też o podzielenie się tymi najnowszymi, gorącymi informacjami z dzieła Ojca Pio.
Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Zawsze chcemy tutaj być wśród Was, bo jesteście dla nas taką grupą najbliższą wśród tych, którzy wspierają to dzieło, które myślę, że nie jest tak imponujące. Cieszę się, że mówię po tej prezentacji Domu Ulgi w Cierpieniu, bo z jednej strony na pewno nie dorastamy rozmachem, działaniami temu, co dzieje się w San Giovanni Rotondo, ale z drugiej strony jest to taka nasza polska wersja, myślę, wcale nie wstydliwa tego, co Ojciec Pio nas uczył, gdy chodzi o wrażliwość wobec ludzi ubogich, odrzuconych. Bezdomność jest też taką chorobą społeczną. To nie jest tylko, to nie jest ludzki wybór. To jest, ja tak myślę właśnie o bezdomności w kategoriach choroby. Coś się w społeczeństwie wydarzyło takiego złego, co sprawia, że ludzie są na ulicy. I tymi ludźmi nikt się nie chce zajmować. Może jeszcze chore dzieci w Polsce, osoby starsze, chce się jakoś, budzą jakąś sympatię, budzą takie wzruszenie i chęć pomocy, to osoby bezdomne nie są osobami, którym chce się pomagać. My ich chcemy widzieć poza naszym życiem, poza naszymi drogami, którymi chodzimy, oni nam przeszkadzają. I myślę, że patrząc na rozwój dzieła pomocy świętego Ojca Pio, jest to takie dzieło, które może w naszych polskich warunkach jest też świadectwem tej wielkiej miłości, troski Ojca Pio o tych najbiedniejszych. A w naszym wypadku są to właśnie osoby bezdomne, osoby krańcowo ubogie czy zagrożone bezdomnością. Nie chcę mówić dużo na temat historii dzieła pomocy, bo większość z Was już o tym słyszała. Mówiliśmy każdego roku, co się dzieje, co się wydarza w dziele. Tak bardzo króciutko tylko dla tych, którzy nie są zorientowani. Myśmy w 2004 roku zaczęli od tego. To była taka baza nasza. Dwa baraki na ogrodzie w klasztorze na Loretańskiej, które był jeden to była kuchnia, a drugi to była łaźnia dla osób bezdomnych. Od tego, żeśmy wyszli, 2004 rok i bardzo szybko doszliśmy do wniosku, trzeba zrobić coś, co pomoże tym ludziom rozwiązywać ich problemy. Czyli stwórzmy też poradnie, stwórzmy takie miejsce, gdzie ludzi się słucha, poznaje i doradza, też towarzyszy. Więc w 2010 roku otworzyliśmy, to jest to samo miejsce, może troszkę z innej perspektywy, ale to jest to samo miejsce. Centrum przy ulicy Loretańskiej, na tym kawałku ogrodu, gdzie stały te dwa baraki. Tam jest poradnia psychiatryczno-psychologiczna dla osób ubogich, których nie stać, dla osób też bezdomnych. Część z tych osób jest w terapii. To jest częścią wychodzenia z bezdomności. Jest też wsparcie psychologiczne. Ci ludzie nie wierzą w siebie. Nie wierzą w siebie, dlatego takie wsparcie terapeuty, diagnoza. Czasem pomagamy komuś otrzymać rentę, bo jednym z powodów bezdomności jest też choroba psychiczna. I osoba jest na ulicy dlatego, że jest chora i trzeba ją zdiagnozować. Możliwość znalezienia domu pomocy społecznej czy zasiłku, renty jest też naszą taką formą pomocy. Punkt konsultacyjny. Tam około 1000 osób jest zarejestrowanych, korzysta z pomocy z różną częstotliwością. Są osoby, które przyjdą parę razy, znajdą pracę, rozwiążemy ich problemy i już ich nie ma. I bardzo dobrze. Nie chcemy ich wiązać ze sobą, ale są osoby, które przychodzą regularnie, często, którym coś się udało i znowu coś się wali. Są takimi, taki satelita. Raz się pojawia, raz znika. Więc trudno w tym 1000 osób, trudno powiedzieć, jaki to jest nakład pracy, bo jedna osoba mówi 3 spotkania i już go nie widzimy, a inna osoba jest co tydzień. Mamy różne inicjatywy, które organizują, czy są dla osób bezdomnych. To jest jedna z takich inicjatyw, którą sami bezdomni wymyślili, dyskusyjny klub filmowy. Spotykają się raz w miesiącu na projekcji filmu, który sami wybierają. Są to filmy ambitne. I to jest rzeczywiście dyskusyjny klub filmowy. To nie jest takie miejsce, obejrzyjmy sobie film, żeby miło spędzić czas. Ale zawsze przed filmem jest wprowadzenie, żeby na co zwrócić uwagę. To są filmy ambitne. Ostatnio było Oscar i Pani Róża. To nie jest łatwy film. Nie? I była bardzo, bardzo interesująca dyskusja po filmie. Było nawet... Byli nędznicy, ten musical, który jest trudny i bardzo długi. Nasi pracownicy mówili, no tak co 15 minut coś wychodzi. No ale 50 osób zostało. Nie? 50 osób zostało i przysłuchiwałem się dyskusji po tym filmie, z jaką postacią oni się identyfikują, która ich najbardziej poruszyła. To jest rzeczywiście taki moment budzenia czegoś w tych ludziach. Nie? Taki punkt wyjścia do jakiejś dalszej pracy. Też bardzo cenna inicjatywa. Spotkania przy dzbanie. Co niedzielę w kuchni, gdzie wydajemy pieczywo, spotykają się bezdomni, aby dzielić się Słowem Bożym. Dzielić się Ewangelią z danej niedzieli. Jest czas na czytanie, chwila, 10 minut milczenia, refleksji i potem dzielą się, jak rozumieją to słowo. To już jest taka stała grupa 15, 17 osób. W każdą niedzielę jest trochę inaczej, ale stała grupa się już stworzyła. Teraz za chwilę pojadą w październiku na takie rekolekcje, na taki weekend rekolekcyjny. Osoby bezdomne. Mamy taką grupę Zielona Mila. Jak wiemy, alkohol i bezdomność to taka para prawie że często nierozłączna. Nie wszyscy bezdomni są alkoholikami, ale wielu z nich ma ten problem. Albo trafiło na ulicę dlatego, że pije, albo zaczęło pić dlatego, że są na ulicy. I część z nich widzi ten problem i chce go rozwiązywać. Zielona Mila to jest taka grupa, którą stworzyli bezdomni, jest stworzona też dla bezdomnych, którzy mają problem alkoholowy i chcą zacząć coś z tym robić. To jest takie przedszkole grupy AA, bo grupa AA zakłada całkowitą trzeźwość, tam już są bardzo jasne rygory. Wielu z tych bezdomnych naszych nie chce w to jeszcze wejść, nie? Boi się, nie potrafi, ale jest to taki przedsionek do trzeźwienia. Część z osób z tej grupy przeszła już do AA. Część się boi, część nie wie, czy da radę, ale taka grupa co tydzień się spotyka i myślę, że to bardzo dobre owoce tego. Spotkania rodzin. Mamy rodziny, które są albo w schroniskach, albo są na granicy bezdomności, czy pomogliśmy im się usamodzielnić. Mamy mieszkania wspierane, o których powiem, i takie spotkania co 2 miesiące gromadzą około 30 rodzin. Jest czas dla dzieci na zabawę, dla rodziców na rozmowę, to jest taka też grupa wsparcia. To wszystko dzieje się i poradnia psychiatryczno-psychologiczna. Mamy 6 terapeutów, jednego psychologa i mamy też kapłanów. Tutaj widzimy, to są za 2 lata. Za ten rok nie chciałem dawać tej statystyki jeszcze, bo to wyglądałoby, że jest spadek, nie? Bo to jest pół roku dopiero, więc za rok umieścimy 2013 rok. W każdym razie mamy 455 pacjentów objętych opieką w poradni. Ta pomoc nie jest jednorazowa, to jest terapia, czasem trwa nawet rok, półtora roku. Więc i to jest dla osób ubogich, dla osób, których nie stać na terapię. Jak kogoś stać, to mówimy, proszę iść gdzie indziej. Wiele osób, nawet bogatych, chciałoby płacić za terapię. Ale my nie mamy miejsca, oni mogą zapłacić sobie gdzie indziej, bo chcieliby do poradni katolickiej, chrześcijańskiej. Ona się cieszy dobrą sławą w Krakowie, ale my, to kryterium dochodowe jest dla nas ważne. Nie? Moglibyśmy zarabiać. Czy wyrównywać sobie koszty tymi bogatszymi, ale no, terapeutów mamy tylu, ilu mamy, więc raczej radzimy tym bogatszym, idźcie gdzie indziej, znajdziecie dobrych terapeutów, a tu jest dla ludzi, których nie stać. No i od 2 lat mamy taki kolejny etap takiego pomagania osobom, to są mieszkania wspierane. Co to jest? To są takie mieszkania w Krakowie, nikt nie wie, że to są mieszkania, gdzie mieszkają osoby bezdomne. Mieszkanie w bloku, pośród ludzi i tam przyjmujemy osoby, które chcą się usamodzielnić. Mieszkają w schroniskach, dla bezdomnych kobiet. Mamy głównie kobiety albo kobiety z dziećmi. Dla mężczyzn są takie inicjatywy w Krakowie, dla kobiet z dziećmi i dla rodzin czegoś takiego nie ma. Jak rodzina trafia na ulicę, to kobieta idzie z dzieckiem do schroniska dla bezdomnych kobiet z dziećmi, mężczyzna idzie do schroniska dla mężczyzn i koniec. Dla rodziny nic nie ma. Myśmy uratowali taką jedną rodzinę przed takim rozbiciem. Uruchomiliśmy kolejne mieszkanie. W tej chwili mamy 4 mieszkania w Krakowie. 2 są naszą własnością. Kupiliśmy te mieszkania. 2 są wynajęte. I tam osoby mieszkają przez rok, półtora. Uczą się, mają oczywiście pracę. Warunkiem jest to, że pracują, utrzymują się. Uczymy ich gospodarować budżetem. Trzeba opłacić czynsz, media, to wszystko. I mamy już pierwsze osoby, które opuściły te mieszkania. Opuściły, poszły na swoje, wyremontowały mieszkanie tam przy domu rodzinnym, czy wynajęły już swoje. I cieszymy się, że te osoby odchodzą. Nie? To jest taki etap ku samodzielności. Ze schroniska często bardzo ciężko jest tym osobom od razu wskoczyć na głęboką wodę. To jest taka woda po kolana, taki brodzik. Tu się uczymy, jesteśmy zawsze do pomocy. Mamy pracowników socjalnych, mamy doradców zawodowych, terapeutów. Te osoby mają całościowe wsparcie. Ale to owocuje tym, że już mamy osoby, które odeszły. Mamy miejsca dla kolejnych osób. Mamy dom też poza Krakowem. Taka firma krakowska, SMAI, która zajmuje się wentylacją, ufundowała. To znaczy ona opłaca funkcjonowanie tego domu, wynajęcie. A tam mieszka rodzina z 3 dzieci. Oboje byli bezdomni. On pracował, ale to było wszystko na granicy. Za chwilę trafią na ulicę. Udało się nam bardzo pięknie ich tam w tą lokalną społeczność wtopić. Bardzo tam są życzliwie przyjęci, pomagają sobie nawzajem. Są takie dobrosąsiedzkie relacje. Bardzo fajnie to funkcjonuje. Więc to są takie działania tego centrum, które działa już od 3 lat. I to, co powstało 23 września, to, co zostało otwarte 23 września, teraz, parę dni temu, jesteśmy tak bardzo na świeżo. Mówiliśmy wam o tym, że powstaje ta druga część naszego centrum. Tamta była taka bardziej konsultacyjna, taka doradcza. A tutaj mamy uzupełnienie tego, co chcielibyśmy robić. Będzie właśnie łaźnia, kuchnia. To tak jak te dwie siostry Łazarza. Ja tak sobie uświadomiłem przy otwarciu, że ta analogia Marii i Marty. Nie? Maria siada u stóp Jezusa i go słucha. Nie? A Marta się krząta, biega, trzeba coś ugotować, postawić na stole, zatroszczyć się o gościa. I te dwa budynki są jak Maria i Marta. Loretańska to jest jak Maria, która siedzi i słucha. Nie? Tam są terapeuci, pracownicy socjalni. Słuchamy tego twojej historii, słuchamy twoich problemów. Bardziej nastawiamy się na słuchanie niż na działanie. A tutaj jest to właśnie dopełnienie tej pomocy, czyli to jest, może za chwilkę opowiem o funkcjonalności tego budynku. Ten budynek wyglądał tak, jak na zdjęciu tego budynku już nie ma. W tej chwili on wygląda w ten sposób. To była stara kuchnia społeczna sióstr Felicjanek. Tam przychodzili, to była stara pralnia klasztorna, przerobiona na kuchnię, bo przychodzili ubodzy studenci, siostry od ponad 130 lat tam pomagały biednym. Ta kuchnia była już w stanie opłakanym. Siostry nie miały pieniędzy na to, żeby ją wyremontować. Sanepid im wisiał na głowie cały czas. Robiły jakiś mały remoncik, żeby troszkę uspokoić tutaj bestie. Nie? I następny rok znowu kontrola i znowu jakieś wytyczne, na które nie miały środków, możliwości. Myśmy zaproponowali siostrom współpracę. I powiem tak, to wyglądało jak takie szaleństwo. Trochę tak jak słuchałem tutaj o powstaniu Domu Ulgi w Cierpieniu. No macie projekt, macie pieniądze, nie, ale chcemy zrobić. No i my, dokładnie tak samo było. Jak poszedłem do sióstr Felicjanek, to był 2007 rok. 2007 rok, przejrzałem teraz sprawozdania, ile myśmy mieli wtedy pieniędzy. Nie? Myśmy mieli wtedy 1,5 miliona złotych. Nie? Nie mieliśmy pieniędzy na ten pierwszy budynek, który miał kosztować 3, kosztował 5. Nie? Nie mieliśmy pieniędzy na ten pierwszy budynek jeszcze, a już mówiliśmy siostrom, siostro, chcemy tu zbudować takie centrum właśnie, gdzie będzie jadłodajnia, łaźnia, ambulatorium medyczne, sale do aktywizacji zawodowej. Siostry były przerażone. Nie? A skąd pieniądze? Nie? I siostro, niech się siostra nie martwi, jak będziemy mieli pieniądze na całość, to zaczniemy budowę. Ale nie mieliśmy nawet na fundamenty. ale już przyszliśmy do sióstr mówić im o tym, że to chcemy zrobić. Nie? To dzisiaj wygląda trochę jak, myśmy sobie nawet nie zdawali z tego sprawy, że to było szaleństwo. Po prostu to było coś takiego, jak właśnie budować tam na zboczu Gargano szpital, nie, nie mając nic. Może projektu jeszcze żeśmy też nie mieli, ale był ta idea, ten pomysł, stwórzmy coś takiego naprawdę nowoczesnego, naprawdę takiego z wielkim rozmachem. I jak środki, jak Pan Bóg tego chce, to środki się znajdą. I też mieliśmy taką dziennikarkę, taki gest opatrzności, gdzie udało nam się jednego roku z 1% zebrać 17 milionów. Nie? Był taki rok. Nie? To był taki rzeczywiście ogromny zastrzyk finansowy, który pozwolił nam na zbudowanie jednego i drugiego budynku. Ten budynek kosztował 15 milionów, ten nowy tutaj, tamten kosztował 5. W każdym razie udało nam się to wszystko stworzyć. Ja widzę w tym ogromne dzieło Bożej opatrzności. Myślę, że ojciec Pio, jest mu to drogie, bo czujemy się zaangażowani, włączeni w ten taki wielki projekt, który nas przerasta, bo nie jesteśmy specjalistami od marketingu. Ja powiem tak, my teraz uczestniczymy w takim szkoleniu, teraz się troszeczkę doszkalamy, jak zarządzać organizacjami pozarządowymi, jak to robić bilans, bo nie umiemy tego robić. Nigdy żeśmy tego nie robili. Nie? Jak robić kampanię marketingową, ulotki jak się tworzy, żeby były przekonujące. Myśmy to robili tak wszystko na wyczucie. No i Pan, który nas szkoli od marketingu, powiedział tak, jak myśmy zebrali te 17 milionów, nagle wszyscy zobaczyli, jakaś organizacja, której nikt nie zna, o której nikt nie wie, zebrała takie pieniądze. Nie? Oni w Warszawie, wszyscy specy od marketingu siedzieli przez 3 dni i się zastanawiali, jak oni to zrobili. Nie? Próbowali to rozgryźć. Nie? Teraz żeśmy się tydzień temu dowiedzieli o tym, że po prostu to było dla nich po prostu przerastające ich wyobraźnię, jak to możliwe, że taka organizacja, o której nikt nie słyszał. Także ja widzę w tym, że ten cud ojca Pio, który jest zaangażowany i szpital, przedłuża się w to dzieło, takie nasz dom ulgi w cierpieniu w Krakowie. To są stare zdjęcia tej kuchni sióstr Felicjanek, jeszcze siostry w takich starych strojach. I ta kuchnia, która dzisiaj powróciła, to jest to samo miejsce, dokładnie to samo miejsce, zupełnie inaczej wygląda. Nie? Naprawdę jest to miejsce tak ładne, tak godne, gdy chodzi o przyjęcie osób. Przede wszystkim jest to też miejsce w centrum miasta. Ksiądz proboszcz na otwarciu centrum, znaczy on miał wieczorem mszę w naszym kościele, ku czci ojca Pio, i powiedział tak, jak zobaczył ten budynek, który się buduje, bo tam on był tym takim superwizorem, gdy chodzi z wydziału katechetycznego, naprzeciwko jest szkoła podstawowa. I chodził tam na wizytację do szkoły i widział, że na terenie sióstr buduje się budynek. I mówi, pomyślałem sobie tak, siostry sprzedały ten teren, tu się jakiś bank buduje. Nie? Tu, ciekawe, ile siostry wzięły za to. Nie? No i kiedyś poszedł do sióstr się zapytać, nie? I mówi, zawstydziłem się po prostu. Nie? Ja myślałem tak biznesowo zupełnie, to jest miejsce w centrum Krakowa, zaraz przy Kurii Krakowskiej, przy Filharmonii, przy Plantach, idealne miejsce na inwestycje, która przynosi dochody, która sprzeda się z ogromnym zyskiem. Siostry oddały ten teren na ubogich. Nie? I powstało w centrum miasta coś, co jest dla osób wykluczonych. Takie miejsca, proszę Państwa, powstają normalnie na peryferiach. Jedźcie do Poznania, pogotowie społeczne, to jest koniec świata. Tam już się jeździ jednym tramwajem, autobusem i pieszo. I tam są miejsca dla osób bezdomnych. Oni są wykluczeni nie tylko tak zawodowo, ale też lokalnie po prostu. My ich chcemy na peryferiach. Tam są dla nich lokale, które są ich godne. Powiedzmy jakieś stare magazyny, stare hale, które są przerobione na schroniska. A tutaj w centrum miasta jest taki budynek, takie miejsce. Myślę, że to też pokazuje, że osoby ubogie, osoby bezdomne są w centrum, w sercu Pana Boga i w centrum to, myślę, że jesteśmy tacy trochę dumni, że papież Franciszek nie musiał nam o tym przypominać, żebyśmy pamiętali o ubogich, bo myśmy o nich pamiętali i to mamy w nim takiego wielkiego sprzymierzeńca tego naszego dzieła, gdy chodzi o osoby wykluczone, osoby zmarginalizowane. I w centrum miasta, w centrum Krakowa powstało takie miejsce. To jest kuchnia, tutaj może tą kuchnię trochę lepiej widać, to jest jadalnia. Na 50 osób, ona będzie rotacyjna, więc tutaj może być tak 150 osób na godzinę, myśmy liczyli. Kuchnia jest nowoczesna, naprawdę to jest Mercedes. Nie? Myślę, że tylko Franciszkanie mogą takie rzeczy robić. Nie? Maksymilian Kolbe miał maszyny drukarskie najnowocześniejsze w Europie, bracia spali na sianie. No może na sianie nie śpimy, ale myślę, że to jest taka idea świętego Franciszka, który mówił, bracia mają żyć ubogo, ale wszystko, co dotyczy liturgii, kultu, ma być piękne, ma być złote, ma być takie drogocenne. Nie? I tutaj myślę, że można to przełożyć też, to co służy Chrystusowi, co to czci Chrystusa w ubogich, ma być piękne, ma być cenne. Nie? I to myślę, że franciszkanie nie zdradzają tutaj takiego ideału franciszkańskiego, gdy robią coś nie dla siebie. To nie jest kuchnia klasztorna, nasza kuchnia jest o wiele gorsza, wymaga remontu, ale to jest dla ubogich, to jest dla ludzi biednych. Ona kosztowała około 300 tysięcy złotych za wyposażenie tej kuchni. Pralnia. Mówiło się, tyle lat się w Krakowie gada, że potrzeba jest pralnia dla osób bezdomnych, nie ma nią prać, gdzie prać rzeczy. Wreszcie myśmy to zrobili. To jest 4 takie pralnico-suszarki, pralka na dole, suszarka na górze. Urządzenia takie profesjonalne, które mogą, no, nawet taki cykl 25 minut do godziny prania, godzina suszenia. Mamy czyściutkie, pachnące rzeczy. To rusza już od środy, rusza i pralnia, i łaźnia. Także taki komplet kosztował 17 tysięcy. To nie są takie urządzenia, wiecie, za 1000 zł, ale dzięki temu jest to trwałe, jest to wydajne. Jedną z tych pralnic ufundowała Galeria Krakowska. Chce to opłacać. To był taki ich sposób, no, chcą być widziani, chcą być cenieni, więc ufundowali taką jedną pralnico-suszarkę. 3 są jeszcze do adopcji. Oni chcą to też utrzymywać, także są adoptowali tą pralnico-suszarkę. To jest łaźnia. Może takie zdjęcia są troszkę kiepskie. W lustrach odbijają się kabiny prysznicowe. 4 kabiny prysznicowe, 5 dla osób niepełnosprawnych. Tam z boku takie nogomyje, myśmy to nazwali. Myśmy podglądali braci w Mediolanie, którzy prowadzą taką kuchnię. I takie nogomyje były bardzo potrzebne. Osoby mają czasem rany na nogach, mogą sobie te nogi umyć częściej, bo raz na tydzień myślimy, że będzie dostępność kąpieli dla osób bezdomnych. Na razie otwieramy 3 razy w tygodniu. 2 razy w tygodniu dla mężczyzn, raz w tygodniu dla kobiet. Zobaczymy, jakie będą potrzeby. Co? Dlaczego dla kobiet tak mało, tak? Nie wiem, czemu ten śmiech, słuchajcie, nie rozumiem. Kobiet bezdomnych jest bardzo mało, nie? Dla kobiet jest około 20%, a 80% jest mężczyzn. Dlatego nie ma takiego zapotrzebowania na łaźnie dla kobiet. Nie? Nie dlatego, że dyskryminujemy kobiety. Nie. Tylko po prostu takie są potrzeby. Nie? Gdy się okaże, że trzeba więcej dla kobiet, będziemy te dni rozszerzać na 5 dni w tygodniu i będzie każdego dnia łaźnia czynna, jeśli będzie taka potrzeba. Na razie uruchamiamy, zobaczymy, jaki jest odzew. Na środku będzie magazyn, będzie też garderoba. Troszkę to nie oddaje tej przestrzeni tego budynku. Na środku będzie możliwość wymiany odzieży. Mamy magazyn poza Krakowem, taki duży magazyn na odzież i tutaj będzie ona przywożona i będziemy na bieżąco ją wydawać, zmiany odzieży wierzchniej czy osobistej, w miarę możliwości też jej pozyskiwania. Potrzebujemy szczególnie odzież męską. Właśnie to dla kobiet mamy bardzo dużo rzeczy. Jedno, że kobiety ją częściej zmieniają i się częściej pozbywają tych rzeczy, dlatego nam oddają i tego mamy pełne magazyny ciuchów kobiecych. Dla mężczyzn nie mamy tych rzeczy. Jeśli ktoś miałby na przykład niepotrzebne kurtki zimowe, buty, to można do nas przysłać na Loretańską. Zrobić taką paczkę. Chodzi o męskie rzeczy. Nie? To jest bardzo nam potrzebne. Na pierwszym piętrze to była piwnica. W piwnicy jest łaźnia, pralnia i garderoba. Na parterze jest jadłodajnia. Pierwsze piętro to ambulatorium medyczne. Może ono nie jest jeszcze wyposażone do końca. To jest taki pierwsza jaskółka, to jest taki fotel stomatologiczny. Jakieś łóżko żeśmy postawili, żeby to tak wyglądało, że tam coś jest już. Ale w tej chwili lekarze to wyposażają. I całe pierwsze piętro jest taka nowoczesna, naprawdę piękna, taka poradnia medyczna, ambulatorium medyczne. Będzie gabinet stomatologiczny, ginekologiczny, taki zabiegowy, bardzo prosty i cztery gabinety takie, zobaczymy, czy kardiologia, dermatologia, zobaczymy jakie będą potrzeby. W każdym razie przestrzeń jest piękna, nowoczesna, szkoda, że tylko to jedno zdjęcie oddaje coś, jak to wygląda. Na drugim piętrze mamy takie cztery duże sale do aktywizacji zawodowej, do szkoleń, kursów, grup wsparcia, takie zajęcia w grupach. Mamy jedna sala, będzie komputerowa, jeszcze te komputery się tam rodzą powoli, ale jedna sala komputerowa do jakichś szkoleń, dzisiaj bez obsługi komputera człowiek, no jest ciężko mu znaleźć pracę, czasem obsługa kasy fiskalnej, takie kursy, szkolenia zawodowe i grupy wsparcia. Mamy taką grupę wsparcia dla osób, które znalazły pracę. To się tak wydaje, znalazł pracę, wszystkie problemy jego się rozwiązały. To nie tak, bo są problemy, ktoś się zniechęca, ktoś został źle potraktowany przez szefa, ma pokusę uciec, rzucić to. Dlatego taka grupa wsparcia dla osób, które zaczęły pracować po długim okresie niepracowania jest bardzo ważna i taka grupa też u nas ruszyła. I to wreszcie 23 września. To był bardzo piękny dzień, bardzo uroczysty. Wszyscy go jeszcze do dzisiaj przeżywamy. Zaczęło się wszystko mszą świętą u sióstr Felicjanek. Potem ksiądz biskup franciszkanin, także taka bliska nam dusza, ojciec Damian Muskus, biskup pomocniczy krakowski, poświęcił to centrum. I w tej sali było takie spotkanie o godzinie 13 dla wszystkich gości, władz miasta, notabli, przyjaciół. To jest taka największa sala, którą żeśmy mieli i kładka, ona jest na drugim piętrze, ta kładka. Dlaczego to pokazuję? Bo po południu zaprosiliśmy w to samo miejsce wszystkich, nie? Też tych notabli, ale też bezdomnych. To jest też ich święto, to jest też miejsce dla nich. I myśleliśmy, jak to zrobić, żeby ten dzień uczcić. Zaprosiliśmy orkiestrę ze Skomielnej Czarnej. Nie? Przyjechała orkiestra, która na tej samej kładce, chcieliśmy to zrobić na zewnątrz. Zrobiliśmy scenę, 5 godzin nasi mężczyźni ustawiali tą scenę, poziomowali, a tutaj deszcz, słuchajcie, pada. I myślę, ojcze Pio, no co robić, nie? Zepsuła nam, cała impreza nam się położyła, nie? Okazało się, że to było najlepsze miejsce, najlepsze rozwiązanie. W ostatniej chwili przenieśliśmy orkiestrę na kładkę, tych ludzi posadziliśmy, tu jeszcze orkiestra, posadziliśmy na tej samej sali, w tym samym miejscu, gdzie siedziały, parę godzin wcześniej siedziały wszystkie VIP-y. I to był koncert dla nich. To było takie świętowanie wspólne. Naprawdę było to wzruszające. Tutaj widzimy brata Mariusza, naszych podopiecznych. Mieliśmy dla nich poczęstunek. Były napoje, było ciasto. Cukiernie krakowskie ufundowały różne słodkości. Było to naprawdę nasze pracownice i wolontariuszki tutaj na miejscu. Naprawdę było to coś, co tak dopełniło tą całą uroczystość. Tutaj no, w podziękowanie moje tej orkiestrze, na koniec zaśpiewaliśmy barkę, pobłogosławiłem ich. Następnego dnia jeszcze przechodzili koło tego budynku i krzyczeli dziękujemy. Mówili bracia, że słyszeli ich na plantach, że przechodzili, widzieli ten budynek i wołali dziękujemy. To było naprawdę coś takiego wzruszającego dla nas. Nie? Tutaj zrobiliśmy takie też plakaty, gdy chodzi o takie stereotypy dotyczące bezdomności. To jest pan Bernard, który jest naszym podopiecznym, to jest człowiek bezdomny, nie? Który trzyma taki plakat, który mamy fałsz i prawda. Mamy takich parę, już nie chcę się rozwodzić, bo Tomasz mówi, że już powinienem kończyć, dlatego nie będę dotykał tych tematów, gdy chodzi o stereotypy takie krzywdzące, dotyczące osób bezdomnych, że jest to wybór, że te osoby nie pracują, że to są tylko mężczyźni, nie mają żadnych zasad te osoby. Często pracują sezonowo, są bardzo źle opłacani i tak dalej. To dzieło jest dziełem Bożej opatrzności. Ja wierzę głęboko, że jest to dzieło, którego ojciec Pio chciał, któremu błogosławi, ale też polecamy to dzieło waszej pamięci, waszemu wsparciu. Nie jest to, ono, to nie jest dzieło kapucynów. Nie? To nie jest dzieło moje, dzieło paru osób, jakichś takich fascynatów, ale jest to dzieło tysięcy ludzi, którzy umożliwili, że to powstało. Drobnymi ofiarami, drobnym formą wsparcia, tym 1% podatku i prosimy o to, żebyście pamiętali o nas, żebyście mówili o nas, o tym dziele. Zapraszamy was do dzieła. Zapraszamy, będziecie w Krakowie czy grupą przy okazji wizyty w Sanktuarium w Agiewnikach. Dajcie znać, że przyjeżdżacie. Pokażemy wam to centrum, pokażemy wam to miejsce, opowiemy o tym, co robimy. Jest taka możliwość, jest taka możliwość. Może nawet by się dało, jak się wcześniej wie, przygotuje się posiłek. O, te posiłki są tańsze niż gdzie indziej, także i też będzie taka możliwość. Więc prosimy was, pamiętajcie o nas, pamiętajcie o tym dziele. Mówcie o nim, módlcie się za nie, bo nie jesteśmy w stanie. Problem bezdomności to jest problem zerwanych relacji, że ktoś jest sam. I my też sami nie możemy nic zrobić. Nie będziemy mogli nic zrobić. Nie? Nie damy rady, to nas przerasta. Ale wspólnie, razem wierzę i myślę, że już mogę to powiedzieć, nie? Że możemy wiele zrobić i robimy na rzecz tych osób, które są takie rzeczywiście zupełnie na marginesie. Tam na zewnątrz przywiozłem trochę na tych materiałów reklamowych są biuletyny, które można sobie zabrać. Biuletyn na otwarcie tego centrum, pokazujący jego funkcjonalność, troszkę historii o nas, taki ładniejszy, kolorowy. Na to otwarcie chcieliśmy zrobić coś ekstra. Mamy też parę koszulek, może nie dla wszystkich. Taka cegiełka, koszulka z tekstem ojca Pio i z jego myślą, które mieliśmy na czuwaniu w Agiewnikach. Nasze pracownice powiedziały, że one się bardzo podobały, więc dały mi teraz parę, żebym te je przywiózł. Taka cegiełka, płyty z tymi modlitwami ojca Pio, te śpiewy, ta płyta Jezus jest z Tobą, bardzo ładna. Jeśli ktoś jeszcze nie zna, to zachęcam. To jest takie świadectwo wiary państwa Tomasza i Doroty Gulów. Dorota już odeszła, ale przez 5 lat zmagała się z chorobą nowotworową i ta płyta jest takim świadectwem ich wiary, ich zawierzenia Panu Bogu. To nie jest tylko piosenka. Dlatego mam też trochę tych płyt, taka cegiełka, takie nalepki też na samochód. Ojcze Pio prowadź, ojciec Bogusław mówi, że to ratuje przed mandatami, także jemu trzeba wierzyć. Także mam tutaj tego troszeczkę przy wejściu na stoliku, jakby ktoś był zainteresowany. To taka koszulka i płyta, to taka cegiełka, tak 20 zł, jeśli ktoś może. Inne rzeczy to już taka dobrowolna ofiara, to już na to nie patrzymy. Także dziękuję bardzo raz jeszcze i polecamy się waszej pamięci.
Dziękujemy bardzo ojcu Henrykowi, że jest z nami, za to przedstawienie nam dzieła pomocy. Będzie można spotkać się z nim właśnie przy wyjściu, ale to jeszcze chwilkę, jeszcze proszę o cierpliwość, będziemy powoli lądować. Ale witamy też serdecznie pośród nas jeszcze jednego brata kapucyna, znanego nam też z wielu spotkań. Nie mogło go braknąć też na pierwszym częstochowskim kongresie, brata Pawła Teperskiego, który też ma dla nas kilka informacji o różnych sprawach duchowych, kapucyńskich. Witamy go bardzo serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was bardzo serdecznie. Przede wszystkim dziękuję za możliwość spotkania. Moi drodzy, ja tak od innej strony, troszeczkę informacyjnej, chciałem powiedzieć, że na pewno rodzi się czasami taka pragnienie w was, aby mieć taki regularny kontakt z nami. Nie wszyscy mają taką możliwość, nie wszyscy są przy parafiach kapucyńskich, ale na szczęście pewna forma, oczywiście nie mówię, że to zastępuje, ale pewna forma możliwości kontaktu taka jest. Mianowicie od paru lat obydwie prowincje kapucynów, jesteśmy razem połączeni, prowadzimy portal kapucyni.pl. On ma około 1 000 000 odsłon rocznie, to jest parędziesiąt tysięcy na miesiąc. I chciałem powiedzieć, że jest do dyspozycji, to znaczy informujemy wszystko, co robią kapucyni, jakieś większe akcje. Do tego mamy bardzo bogatą czytelnię i tutaj chciałbym odnieść, jest portal głosojcapio.pl z czytelnią artykułów o świętym ojcu Pio, ale mamy właśnie portal kapucyni.pl, tam są artykuły o Franciszku, galeria zdjęć ze wszystkich miejsc ojca Pio, gdzie się urodził, gdzie mieszkał, gdzie żył. Wszystko jest obfotografowane. Również dział multimediów, audycje audio, jakieś konferencje, dość bogaty dział, wideo. Także bardzo serdecznie zapraszam, ale mam dobrą wiadomość. Nie wiem, czy wy, bo ja jestem leniwy i nie za bardzo mi się chce chodzić po różnych portalach. Dlatego stworzyliśmy rzecz taką, bardzo prostą. Można się na tym portalu zapisać, tam jest kapucyński newsletter, albo wysłać do nas maila. I my co dwa tygodnie, albo co tydzień, wysyłamy taki skrót wiadomości, taką gazetkę multimedialną, że można sobie przejrzeć na komputerze to, co się działo, przeczytać. Zawsze również śledzimy aktualne nauczanie papieża, więc staramy się pokazywać również to, co robi Kościół, żebyśmy jako franciszkanie, którzy kochają papieża, żeby być na bieżąco. Dlaczego to mówię? Żebyście również podzielili się tą informacją z grupami, osoby, które korzystają z komputera. Myślę, że teraz już coraz mniej jest takich ludzi, którzy nie korzystają. Chcemy wam przysyłać za darmo taką informację. Jeżeli na przykład coś dzieje się w dziele pomocy świętego ojca Pio, my zbieramy te wszystkie informacje i również dajemy taką zajawkę. Albo jest jakaś audycja radiowa. Posłuchaj, zobacz. To jest, ja sam korzystam z takich newsletterów, bezpłatna forma, więc zachęcam, żeby się zapisać. Tam można się zapisać na newsletter albo przysłać do nas maila. Chcę dostawać taką multimedialną gazetkę i wtedy my to będziemy do was przysyłać regularnie, co tydzień, co dwa tygodnie. Ta informacja jest również w drugą stronę. Jeżeli, oczywiście ten portal jest portalem ogólnopolskim, nie dotyczy jakiejś jednej małej placówki czy większej placówki, ale jeżeli coś dzieje się większego w grupie ojca Pio, był jakiś brat kapucyn, nie wiem, była intronizacja relikwii, jakieś triduum, jeżeli to opiszecie. Dzisiaj ludzie nie chcą za dużo czytać, dlatego, ale jeżeli jest jakaś wiadomość krótka, taki, że tak powiem, newsowa, jeden akapit, coś powiedziane, kto był, gdzie był, co się działo i do tego, tu zachęcam, dużo zdjęć, to bardzo chętnie będziemy takie rzeczy pokazywać o ojcu Pio. To jest portal informacyjny. Z naszego portalu korzystają też dziennikarze. Wielokrotnie mieliśmy tak, że umieściliśmy wiadomość na naszym portalu. Wysyłamy ją również do dziennikarzy, do radio, telewizji. Potem mam telefon. Bracie, przyjedziemy z telewizją, chcemy to pokazać. Prawda? Albo przyjedziemy z radio, zrobimy jakiś wywiad. Także jeżeli jakieś większe rzeczy dzieją się, które mają coś wspólnego z kapucynami, ojciec Pio ma coś wspólnego z kapucynami, więc jeżeli dzieją się takie rzeczy, nie martwcie się stroną tekstową. Opłacamy polonistę, który nam sprawdza te teksty. Staramy się przebierać wszystkie zdjęcia, żeby to było wszystko ładne, prezentowane, żeby było w miarę w sposób profesjonalny. Dlatego też do takiego kontaktu zachęcamy. Jak mówię, jakieś większe wydarzenia się dzieją, a czasami się dzieją. Szkoda, żeby uciekły, żeby na przykład nasi bracia, którzy, bo obydwie prowincje z tego korzystają, warszawska i krakowska, wchodzą, czytają, przeglądają, żebyśmy też mogli wiedzieć, co się dzieje w tej rzeczywistości, która jest rzeczywistością grup modlitwy ojca Pio. Dlatego do tej współpracy, czyli korzystania z tego, co robimy, i w drugą stronę do przysyłania wiadomości, chciałem bardzo serdecznie zaprosić. Nasz portal również stawia sobie za cel, i to jest dla nas bardzo ważne, aby głosić dobrą nowinę. Jedną z form głoszenia dobrej nowiny są audycje, audio, materiały, konferencje, które zbieramy, jak również rekolekcje. I od niedawna również wydajemy audiobooki. To są takie płyty CD, MP3. Nie wiem, czy mówię językiem zrozumiałym, ale odtwarzacze, które mogą czytać pliki MP3, w samochodach teraz robią, czy można posłuchać w komputerze. Tam zbieramy cykle różnych audycji, ale przede wszystkim jesteśmy nastawieni na ewangelizację i to są rekolekcje, konferencje, katechezy i homilie. W dużej mierze to są rekolekcje, które ja prowadziłem, choć nie tylko. I również ja przywiozłem, tego mam 180 sztuk, wiem, że was jest troszeczkę więcej, ale mam tego tyle, z różnych parę. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, lubi słuchać jakichś katechez, konferencji albo rekolekcji zgranych, to ja tutaj zaraz z boczku wystawię te dwa kartony. To można nabyć za dobrowolną ofiarą. Cel jest taki, że zbieram ofiary, żeby móc wydać następne, aby móc głosić dobrą nowinę. I moi drodzy, na sam koniec przede wszystkim jeszcze raz dziękuję za możliwość zaprezentowania naszego portalu i zachęcenia, ale chciałem wam powiedzieć, że Pan Bóg was wszystkich bardzo kocha. Jesteśmy słabi, jesteśmy grzesznikami, ale Pan Bóg ma dla nas wielkie miłosierdzie i nas bardzo kocha. I z tą dobrą nowiną pragnę podziękować i życzyć wam wszystkim pokoju i dobra. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo też bratu Pawłowi. Będzie można się z nim spotkać po zakończeniu. Kochani, chyba doszliśmy do końca. Tak, kilka mam tutaj jeszcze takich rzeczy, o których chciałem powiedzieć. Na przedostatniej stronie naszego informatora, tego właśnie zeszyciku, tak sobie pozwoliłem, nie konsultując się z wami, ale już jakby tak wyprzedzając, zaprosić na kolejny kongres znów w Częstochowie. Chciałem was też poprosić o taką informację zwrotną, żebyście się teraz już nie teraz, myślę, że to jak wrócicie do domów, przemyślicie na spokojnie wrażeniami, wrażenia jakoś się utrwalą. Znacie mój adres mailowy, bo tam był też podany do zgłoszeń. Można też zadzwonić, jakby ktoś chciał się osobiście podzielić. Będę to pilnie gdzieś pamiętał czy notował. Prosiłbym was o taką też informację zwrotną, co było dobre, co można poprawić, jak ewentualnie inaczej ugryźć to nasze spotkanie. Myślę, że chyba, nie wiem, czy zgadzacie się ze mną, że chcemy jednak tutaj w Częstochowie się spotykać. Może jakoś inaczej to jeszcze dopracowując, ale chyba to jest to miejsce dla nas, gdzie Pan Bóg też na nas czeka. Jedna informacja, bo to się pojawiało w naszych rozmowach. Były pomysły, czy by tego czuwania nocnego jakoś nie przesunąć, w innym miejscu je zaplanować. To, żeby to było jasne, nie ma możliwości zrobienia tego czuwania w inny dzień niż w sobotę. To jest po prostu, jesteśmy wpisani z nocnym czuwaniem w kalendarz Jasnej Góry, który jest okupowany, jak widzieliście, każdy dzień ma już swoje grupy. My jako czciciele Ojca Pio jesteśmy wpisani w czwartą sobotę września, czuwanie z soboty na niedzielę nocne. Jeśli zrezygnujemy z tego, będziemy szukać innych dziur, terminów, to możemy już nigdy nie wrócić do tego, możemy w ogóle nam może przepaść ta rezerwacja. Po prostu to jest nieruszalne. Sobota, 4 września, nocne czuwanie czcicieli Ojca Pio poprzedzone czuwaniem na Przepośnej Górce. Możemy jakby tutaj się przymierzać z tym spotkaniem kongresowym, ale to na spokojnie proszę was o takie przemyślenie i tą informację, podzielenie się może nie tylko kwestiami organizacyjnymi, ale też jakimiś przeżyciami, waszymi sugestiami, uwagami. Myślę, że najlepiej w jakiejś takiej krótkiej relacji na tego mojego maila albo w takiej rozmowie bezpośredniej. To może gdzieś tak w ciągu tygodnia, dwóch, żeby nam to nie uleciało. Czekamy w gronie organizatorów na te wasze sugestie, uwagi. Ale myślę, że to zaproszenie na ten przyszły termin, tak jak tu jest podane, ono będzie potwierdzone i to w odpowiednim czasie przyjdzie już takie oficjalne zaproszenie i będzie można sobie ten czas planować. Kończymy tą część zamkniętą dla przedstawicieli grup modlitwy. Przed nami już ostatni punkt tego programu, obiad, tam gdzie zawsze. Potem ci, którzy mogą, którzy chcą, zapraszamy na tą jeszcze dalszą część modlitwy naszej, tutaj czuwania na Przepośną Górkę i nocne czuwanie w Kaplicy Matki Bożej. Przypomnę, wyjazd autobusu o godzinie 14:30 z miejsca tutaj z ulicy Wyszyńskiego poniżej Domu Pielgrzyma. W tym momencie chyba jeszcze będzie przez chwilę czynna kawiarenka. Czy dobrze mówię? Do której? Czyli nie teraz, tylko czyli po obiedzie, czyli jeszcze można po obiedzie szukać, na chwilę zajrzeć tam, gdyby ktoś chciał. Jeszcze raz wielkie, wielkie podziękowanie wam wszystkim, tym grupom, które mi pomagały, kapłanom, braciom, gościom naszym drogim. Myślę, że w tym momencie poprosimy Ojca Bogusława, by nas pobłogosławił relikwiami Ojca Pio na zakończenie tej części naszego kongresu. Kochani, dziękuję jeszcze raz i do spotkania na Przeprośnej Górce, jeszcze u Matki Bożej w nocy i później na kolejnych momentach naszych spotkań.
Moi drodzy, nie będę nic mówił, tylko jedno. Błogosławieństwo kapłańskie jest tak ważne, żeby nikt nie prosił później o poprawiny, dodatkowy krzyżyk na czole. To jest błogosławieństwo relikwiami Ojca Pio, błogosławieństwo kapłańskie. Kapłani tutaj obecni duchowo dołączają się do tego błogosławieństwa. Ostatnio panie podeszły do mnie po apelu i po błogosławieństwie dwóch księży biskupów, żebym pobłogosławił. Ja powiedziałem, że nie poprawiam błogosławieństwa biskupa. Są tutaj świadkowie tej rozmowy. Obrażone były bardzo, że ja nie chcę błogosławić. Nie. Błogosławieństwo ojca, matki jest ważne, a w naszym wypadku tutaj błogosławieństwo kapłańskie. Prosiłbym, by księża duchowo dołączyli się do tego błogosławieństwa. Pan z wami, niech nas tutaj obecnych i nasze rodziny i tych, którzy towarzyszą nam duchowo w tym spotkaniu, błogosławi razem z Ojcem Pio Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Ale wy nie całujcie, tylko dotykam.
Dokończę za Ojca Bogusława. Idźcie w pokoju Chrystusa.